5-18 stycznia, czas na wiadomości.
Rozpoczęła się akcja zbierania elektronicznych podpisów blokujących pakiet klimatyczno-energetyczny. Podpisy można składać na stronie internetowej pod adresem stoppakietowi.pl, mówi poseł Ludwik Dorn.
W Polsce w zeszłym roku rozpoczęło się od listopada de facto zbieranie podpisów na nośniku papierowym, a w tej chwili i w Polsce i w całej Europie oddajemy do dyspozycji, zgodny z rozporządzeniem Unii Europejskiej, system zbierania deklaracji online. Jest możliwe złożenie poparcia dla inicjatywy, której celem jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego za pośrednictwem internetu.
Europejska Inicjatywa Obywatelska Mój Dom, Mój Prąd, Stop Pakietowi Klimatycznemu chce zorganizować serię znaczących wydarzeń przed 31 maja, czyli do czasu, kiedy Rada Europejska opowie się za zmianami w pakiecie klimatyczno-energetycznym, które umożliwią Komisji Europejskiej administracyjne zdejmowanie z rynku pozwoleń na emisję CO2, a to spowoduje wzrost cen. Obecnie jest to 5,95 euro za tonę.
To jest ciężkie, ale do wytrzymania, ale jeżeli 900 milionów ton, a tyle zamierza komisja, zostanie zdjętych z rynku i przerzuconych na okres po 2020 roku w celu podwyższenia cen uprawnień, to one sięgną od 15 do 25 euro za tonę i wtedy konsekwencje pakietu klimatycznego uderzą w nas a szybciej, będą o wiele poważniejsze. Pan minister Korolec ocenił koszty takiej operacji dla budżetu, nie dla gospodarki, dla samego budżetu na miliard euro.
Do Rosji wysłano kolejny wniosek o pomoc prawną w sprawie kradzieży kart kredytowych Andrzeja Przewoźnika, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej. Chodzi m.in. o szczegóły rosyjskiego aktu oskarżenia w tej sprawie, poinformowała warszawska prokuratura.
W końcu grudnia zeszłego roku do garnizonowego sądu wojskowego w Smoleńsku trafił akt oskarżenia przeciwko czterem żołnierzom, którym zarzucono kradzież pieniędzy z kart bankowych byłego sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika.
Resort finansów nie wyklucza nowelizacji budżetu na rok 2013, choć jej nie zakłada, poinformował główny ekonomista resortu Ludwik Kotecki.
Takie stanowisko tłumaczy on niepewną sytuacją spowolnienia gospodarczego, która, jak zaznaczył, nie wynika z naszych wewnętrznych problemów, tylko w strefie euro i Unii Europejskiej.
Ekonomista Janusz Szewczak zwraca uwagę, że oprócz zewnętrznych czynników duży wpływ na naszą sytuację gospodarczą mają błędy popełnione zwłaszcza przez ministra finansów Jacka Rostowskiego.
Sam projekt budżetu jest nierealny i wymaga nowelizacji, o czym mówiliśmy już dawno, przypomniał ekonomista.
To potwierdza tylko, że mieliśmy rację. A po drugie, dobrze by było, żeby Ministerstwo Finansów przyznało się, jaki jest naprawdę deficyt sektora finansów publicznych na ten rok, bo ja twierdzę, że on jest na poziomie około 4%, a przecież pan minister obiecywał Komisji Europejskiej i Polakom, że będzie na poziomie poniżej 3%. To istotna różnica kilkudziesięciu miliardów złotych co najmniej. Więc widać, że po prostu budżet się wali, dziura się Rostowskiego powiększa i jedynym pomysłem na to są wyższe mandaty od kierowców. Także jest pewne, że ten budżet się nie ostoi, że on się dzisiaj nadaje do kosza i że trzeba go będzie szybko nowelizować. Pytanie jest, jak głębokie będą cięcia i podwyżki podatków z tym związane.
W połowie grudnia Sejm przyjął projekt budżetu na rok 2013 z deficytem na poziomie ponad 35,5 miliarda złotych oraz przy założeniu wzrostu PKB o 2,2%.
Dochody w tym roku mają wynieść 299 miliardów 400 milionów złotych, a wydatki mają nie być wyższe niż 334 miliardy 950 milionów złotych.
Przeszacowane są dochody, zaniżone wydatki. Można powiedzieć, że wszystkie wskaźniki makroekonomiczne są nierealne. Ani wzrost 2,2% nie jest możliwy. Raczej będziemy na poziomie zera lub nawet recesji. Bezrobocie będzie w granicach 15-18%, a nie 13%, jak jest w użycie, więc może być to wszystko tam zapisane, to fikcja.
Ocenił ekonomista Janusz Szewczak.
I zmieniamy temat. Rada Miasta Warszawy, w której rządzi Platforma Obywatelska, chce zlikwidować licea profilowane oraz licea i technika uzupełniające.
W informacji prasowej Stołecznego Ratusza napisano, że placówki, w których są jeszcze nieliczone oddziały, zostaną przekształcone lub zamknięte w momencie, gdy ostatnie roczniki zakończą naukę.
Radni zgodzili się na zamknięcie 22 takich szkół i przekształcenia trzech innych.
Ogranicza to dostęp uczniów do uzyskania wykształcenia zawodowego i ogólnego, zwracał uwagę uwagę radny Maciej Maciejowski i dodaje, że sytuacja spowoduje, że już niebawem w Polsce będzie brakowało specjalistów w wielu dziedzinach zawodowych.
Trochę mnie to dziwi, ponieważ premier Tusk, szef Platformy, mówił, że lepiej być spawaczem niż politologiem, no a tymczasem właśnie Platforma Obywatelska w Warszawie likwiduje takie szkoły, które mogłyby spawacze kształcić. Urzędnicy, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz najczęściej mówią nam, że w tych szkołach nie ma chętnych, nie ma uczniów. Jest tylko jedna tutaj podstawowa przyczyna takiego stanu rzeczy, mianowicie do tych szkół władze Warszawy nie prowadzą naboru. To znaczy jest najpierw tak, że urzędnicy pani prezydent bez żadnej uchwały de facto likwidują szkołę, ponieważ dyrektor szkoły dostaje po prostu zakaz przyjmowania uczniów, prowadzenia naboru do szkoły. No a potem przychodzą przedstawiciele pani prezydent na sesję Rady Warszawy i mówią, no w tej szkole nie ma uczniów, w związku z tym trzeba ją zlikwidować.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2011 roku, licea profilowane przestaną w ogóle istnieć do 1 września 2014 roku. Od września 2012 roku trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do klas pierwszych.
Na mocy ustawy likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych. Niektóre szkoły przekształcone zostaną w licea ogólnokształcące dla dorosłych.
Przed nami informacje ze świata. Około 700 tysięcy Malijczyków będzie musiało opuścić swoje domy w najbliższych miesiącach z powodu konfliktu między rządem w Bamako a siłami islamistycznej rebelii na północy kraju. Około 400 tysięcy uchodźców poszuka schronienia poza krajem, alarmuje ONZ.
Walka malijskich władz z islamską rebelią trwa od kwietnia 2012 roku. Od tego czasu rebelianci zdołali opanować na północy Mali pustynny teren o powierzchni równej Francji.
Według ekspertów do spraw bezpieczeństwa na zajętych terenach islamiści chcą utworzyć własne państwo i przekształcić je w ośrodek ekstremizmu zagrażający sąsiednim krajom, w tym europejskim.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.